mam przywilej się podzielić z wami. Jest to takie słowo, nad którym była zwierzchność, że to tak nazwę. I też wczoraj miałem okazję usłyszeć takie zdanie, że są pewne rzeczy w naszym życiu, nad którymi może być zwierzchność. Wiecie, że nie chodzi o zwierzchność Bożą, ale taką złą zwierzchność. I że wszystko jest takie uwięzione, takie po prostu, jak po angielsku mówiąc, under attack, tak? Czyli po prostu cały czas pod presją. Są takie sprawy i takie rzeczy w życiu. O takiej chcę mówić dzisiaj, nad którą diabeł chętnie położyłby łapę i nas tak trzymał pod tą swoją łapą. Mam nadzieję, że puści. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział, 23 werset do 35. Przeczytajmy. Osiemnasty rozdział, 23 werset do 35. Dlatego królestwo niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkim, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych sług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i poszedłszy, odpowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści z serca swemu, swego bratu swemu. Zanim przyjrzymy się tej przypowieści, należy spojrzeć na kontekst, a ta przypowieść rozpoczyna się takim słowem dlatego. Jeśli spotkasz kiedykolwiek słowo dlatego w Biblii, to zadaj sobie pytanie dlaczego. Dlaczego królestwo niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze swymi sługami? Odpowiedź na takie pytanie znajdujemy wcześniej. Patrząc szerzej, Pan Jezus mówi tam w 18 rozdziale o zbłąkanej owcy, którą szuka właściciel. Pan Jezus potem mówi o napominaniu brata, który zgrzeszył, aby pozyskać go dla Boga. Pan Jezus wyróżnił dzieci w tym rozdziale. W końcu też mówi o dwóch ludziach, którzy spotykają się ze sobą i coś uzgadniają. I spójrzmy na ich uzgodnienie w innym przekładzie. Jest to 19 i 20 werset. Ja przeczytam według przekładu Biblii Gdańskiej ten fragment. Zaś powiadam wam, iż gdyby się z was dwaj zgodzili na ziemi o wszelką rzecz, o którą by prosili, stanie się im od Ojca mego, który jest w niebiesie. Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje, tam jestem pośrodku ich. Mamy więc tutaj dwie osoby, które o coś proszą Boga. Jeśli te dwie osoby mogą się zgodzić w tej sprawie, czy w jakiejś sprawie, i zejdą się razem, aby poprosić o to Boga w imieniu Jezusa Chrystusa, to On jest pomiędzy nimi wraz z tą obietnicą, że stanie się im, o co prosili. I widzimy jednak, jak ważna jest zgoda pomiędzy tymi dwoma osobami. Mateusz użył tutaj greckiego słowa, w którym oczywiście pierwotnie Nowy Testament napisano, greckiego słowa symfoneo, które oznacza zgodnie dźwięczeć. Od tego słowa pochodzi znane nam polskie słowo symfonia. Jeśli orkiestra symfoniczna nie brzmi zgodnie, to jaką muzykę ci ludzie mogą wspólnie zagrać? Żadną, bo to naprawdę nie będzie brzmiało. To nie brzmi, jeśli każdy gra sobie. Podobnie może być też w naszym życiu. Jeśli w jednym zborze nie potrafimy być symfonią dla Boga, taką orkiestrą symfoniczną dla Boga, jeśli nie możemy wydobyć tego samego dźwięku, no to może być tak, że nie wnosimy tych samych próśb. A jeśli nawet o to samo prosimy, to możemy nie otrzymywać odpowiedzi, bo może inaczej definiujemy to, o co prosimy. W życiu można grać, wiemy dobrze o tym, na siebie zamiast zespołowo. Znamy dobrze takie przysłowie, które mówi każdy sobie rzepkę skrobie. A więc zgoda jest niezbędna dla uzyskania odpowiedzi od Boga. I ta myśl Pana Jezusa stała się przyczynkiem do tego, że pewien człowiek wyrwał się i zabrał głos. A był to Piotr. On doskonale wiedział, co czyni człowieka niezgodnym. Co sprawia, że nie można uzgodnić prośby i wnieść ją przed Boże oblicze, jako modlitwę. Więc wtedy, dokładnie wtedy, kiedy Pan Jezus o tym powiedział, przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: nie, powiadam ci, do 7 razy, lecz do 77 razy. 21 i 22 werset to jest. I drodzy, gdy ludzie są ze sobą razem jakiś dłuższy okres czasu, a tak było z uczniami, tak może być w rodzinie, tak może być po sąsiedzku, tak może być w jednym zborze. Jeżeli ludzie są ze sobą dłużej, to mogą powstawać między nimi jakieś niesnaski, jakieś nieporozumienia. O jednym z takich nieporozumień mówią Ewangelie. Kiedy zobaczymy tą historię w jeszcze szerszym kontekście, zobaczcie 18 rozdział, 1 werset, czytamy: w owym czasie przystąpili uczniowie do Jezusa, pytając: kto też jest największy w Królestwie Niebios? A więc wszystko, co czytamy w tym 18 rozdziale, jest odpowiedzią Jezusa na to pytanie uczniów. Kto z nas jest największy? 19 rozdział, kiedy już przechodzimy do niego, zaczyna się tak: a gdy Jezus dokończył tych mów, odszedł do Galilei. Było między nimi coś drażniącego. Łukasz powiada: powstał też spór między nimi o to, kto z nich ma uchodzić za największego. I widzimy więc, że powodem tych ich nieporozumień, tych rozdrażnień między uczniami, było pragnienie bycia większym od pozostałych. Większy to może być ktoś bardziej doceniony, ktoś bardziej wyróżniony, ktoś bardziej zauważony, którego słowo ma większe znaczenie, liczy się w jakimś ogóle, albo powiedzmy sobie tak potocznie, którego racja będzie na wierzchu. A więc kto jest największy? I musicie przyznać, że każdy człowiek od czasu do czasu przynajmniej ma taki problem, bo on jest nierozłącznie związany z naszym ego. Zatem to bycie wyżej, to bycie na wierzchu, bycie największym w Królestwie Niebios właśnie wyłaziło z nich po tym dłuższym okresie przebywania ze sobą, I być może było tak, że Piotr pewnych osób miał już dość za sprawą pewnych postaw. No bo ile razy można coś tłumaczyć komuś? I tak na marginesie, on sam był długo nieobecny w tej dyskusji o to pierwszeństwo, kto tam jest większy, ale był tak długo nieobecny i tak długo go nie widzimy, jak długo Jakub i Jan nie próbowali załatwić sobie lepszych miejsc po prawicy, a wplątali również to w swoją mamusię, jedna z Ewangelii mówi. Wówczas czytamy w Ewangelii Marka 10, rozdział 41 werset, gdy to usłyszało 10, poczęli oburzać się na Jakuba i Jana. A więc mamy już całą atmosferę 18 rozdziału i tych mów Pana Jezusa. Spory, oburzenie, rozdrażnienie. A więc wróćmy teraz do naszego rozważania. Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Zobaczmy, że Piotr wiedział, że jedynym rozwiązaniem na problemy, jakich doświadczali, z powodu których nie mogli się razem modlić, wnieść tej sprawy zgodnie przed Boże oblicze, jest właśnie kwestia przebaczenia. Nie byli zgodni ze sobą, więc co można przynieść Ojcu? Jak można modlić się, jeśli nie można przebaczyć bratu? I on wiedział, że przebaczenie jest tym kluczem. Jezus nie robił wykładu wcześniej na temat przebaczenia. Co dzieje się z nami, jeśli ktoś przeciwko nam grzeszy? Czy nie jest tak, że gniewamy się? Uczniowie Jezusa tą świadomość mieli, jak bardzo coś może denerwować człowieka, kiedy ma miejsce raz, drugi, trzeci, piąty, dwudziesty, setny. Nic tak człowieka nie wybija z jego takiego spokoju, jak właśnie wielokrotnie popełniony grzech przeciwko danej osobie. Niewiele wzbudza w człowieku rzeczy, no, gniew, jak nie właśnie jakaś wada charakteru, która powoduje, że ciągle czujemy się rozdrażnieni czyjąś postawą. Dlatego Piotr pyta o to, ile razy należy takiej osobie przebaczyć, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy, w domyśle miejcie to więcej niż ten jeden raz. I Piotr mówi, czy aż do 7 razy? Według nauk uczonych w piśmie w tamtych czasach uważano, że zakon mówi o tym, że w ciągu dnia tej samej osobie można przebaczyć najwyżej 3 razy. Ta nauka pochodziła ze zrozumienia księgi Amosa, w której czytamy wiele razy, może około 10 razy czytamy taką frazę, która mówi, Amos, na przykład 1 rozdział, 3 werset, tak mówi Pan, z powodu 3 zbrodni Damaszku i z powodu 4 nie cofnę tego, ponieważ żelaznymi bronami stratowali Gilead. 11 werset. Tak mówi Pan, z powodu 3 zbrodni Edomu i z powodu 4 nie cofnę tego, ponieważ sumiwszy w sobie wszelką litość, ścigałem mieczem swojego brata. Tak mówi Pan, 2 rozdział, z powodu 3 zbrodni Judy i z powodu 4 nie cofnę tego, ponieważ wzgardzili zakonem Pan i tak dalej, drodzy. Zrozumienie księgi Amosa wśród rabinów czasów Jezusa jakby produkowało takie nauczanie, że skoro Pan Bóg okazuje miłosierdzie tym, którzy 3 razy zgrzeszą, a za 4 razem już wylewa swój gniew, to my nie możemy być bardziej papiescy niż sam papież, tak u nas się mówi, tak? Czyli więksi ponad Boże miłosierdzie, i oni chcieli być tacy, wiecie, pokorni przed Bogiem i uznawali, rabini, że 3 razy to ten limit jest. Nikt nie może być stawiać siebie wyżej niż sam Bóg. A więc zobaczmy na Piotra. Piotr chciał być taki wspaniałomyślny. Kto wie, może nawet liczył, ile razy już ci jego bracia go rozdrażnili i chcieli się wywyższyć, wspiąć ponad niego. Może czuł się poniżony przy jakichś tam okazjach. Może czuł, że nie okazano mu jakiegoś szacunku. I może faktycznie zachowali się wobec niego, no, niewłaściwie, A więc czy jednemu człowiekowi, jeśli zawini przeciwko mnie, można okazać przebaczenie aż 7 razy? No skoro Bóg tylko 3. Odpowiedź Jezusa jest znowu zaskakująca. I żaden polski przekład nie podaje właściwie odpowiedzi Pana Jezusa. Trzeba by sięgnąć do greki, żeby ją zrozumieć tak no, całkiem dobrze. Niektóre anglojęzyczne przekłady to właściwie tłumaczą. Proszę, podążajcie za mną. Ja przeczytam to z dosłownego greckiego tłumaczenia. Odpowiedź Pana Jezusa brzmiała: nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 70 razy po 7. My mamy 77 razy. Wychodzi nam liczba po prostu konkretna. Natomiast Pan Jezus powiedział do 70 razy 7. Tu też pewna liczba oczywiście wychodzi z tego. Liczba 490. Co oznaczałoby, że ktoś co 3 minuty mniej więcej dokonuje jakiegoś grzechu, przestępstwa przeciwko Tobie. Tylko jednego dnia. A więc Pan Jezus nie chciał tu pokazać jakiejś wyśrubowanej liczby, jakiegoś limitu innego niż ludzkie pojęcie jest w stanie wykalkulować, ale pokazał w ten sposób uczniom, że zawsze powinniśmy być gotowi, aby przebaczać. Pan Jezus więc chce też dać odpowiedź, aby to lepiej zrozumieli, chce udzielić odpowiedzi, posługując się przypowieścią o Królestwie Niebios, by uczniowie zrozumieli tą myśl. Bo jest pewien związek między Królestwem Niebios a przebaczeniem. Zwyciężanie własnej niechęci do brata czy siostry, męża czy żony, dziecka, wszystkie konfiguracje tu mogą mieć miejsce. Zwyciężanie własnego gniewu, rozdrażnienia z powodu czyjejś postawy, dodam wielokrotnej, z powodu cudzych przewinień uderzających we mnie, to zwyciężanie jest częścią Królestwa Bożego. Boże Królestwo zasadza się na takim postępowaniu, którego podstawą jest przebaczenie. Bóg, mając wszelkie podstawy do gniewu, okazał nam łaskę w Chrystusie. I to jest Jego Królestwo. Jeśli ktoś chce wejść do Jego obecności, nie może tego uczynić, jeśli będzie kierował się w swoim życiu egoizmem. Jeśli będzie wyznaczał bratu swemu limit przebaczenia, powyżej którego nie chce mieć z nim nic wspólnego, albo chce trzymać odpowiedni dystans, powyżej którego no, już lepiej się nie zadawać z tą osobą. W Ewangelii Mateusza, w 23 wersecie tego rozdziału, czytamy: Królestwo Niebios jest podobne do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze swoimi sługami. Przebaczenie, drodzy, to nie jest jakaś psychologiczna technika pomagająca nam zarządzać międzyludzkimi relacjami. Przebaczenie to jest dzieło Boga, to jest owoc tego, co uczynił dla nas Jezus Chrystus. Ponieważ bez przebaczenia, wiecie, że każdy człowiek ma jakiś limit. Bez doświadczenia tego wielkiego przebaczenia od Boga każdy z nas kierował się jakimś limitem. Ale teraz coś zostało zdjęte z nas, a przynajmniej tak być powinno i o tym chcę powiedzieć. Przebaczenie jest dziełem Boga, jest owocem, który Jezus wydobył dla nas, płacąc za to własną krwią. Podczas ostatniej wieczerzy mówi: albowiem to jest krew moja nowego przymierza, która za wielu wylewa się na odpuszczenie grzechów. Czy też inny przekład mówi: dla przebaczenia nam grzechów. Nie ma takiej ludzkiej zdolności, która by umożliwiała człowiekowi przebaczanie bez limitu. Jeśli myślicie, że jesteście tego zdolni, to tydzień wam daje i się przekonacie, że nie. Możliwe to staje się dopiero za sprawą wejścia do Królestwa Bożego. Nasze granice cierpliwości są w innym miejscu niż te Boże. Bo jaka jest Boża łaska? Do tysięcznego pokolenia łaskę i miłosierdzie okazuje. Patrząc na przypowieść Pana Jezusa, widzimy, że królowi jeden ze sług był winien szokującą wręcz ilość pieniędzy. 10 tysięcy talentów. Starożytny talent zasięgnąłem wiedzy, służył przede wszystkim jako miara ilości pieniądza w postaci szlachetnego kruszcu, to było srebro albo złoto. Talent dzielił się na 60 min, srebrna mina z kolei odpowiadała 100 drachmom. Jedna drachma to zapłata dniówki robotnika. To oznacza, że trzeba by pracować 20 lat, aby zebrać jeden talent. W czasach Pana Jezusa wielkość talentu wynosiła około 34 kg. I to wynikało z wagi monet w tamtej epoce. Zatem te 10 tysięcy talentów mogłoby ważyć około 340 ton. Wyobraźcie sobie, jaka to jest olbrzymia kwota i waga, że trzeba by wynająć karawanę z wozami, ze strażą, żeby przemieścić bezpiecznie taką ilość pieniędzy z miejsca na miejsce. Pewien historyk, starając się przeliczyć wartość złota na współczesną walutę, doszedł do wniosku, że jeden talent złota mógł równać się nawet 1,5 milionom polskich złotych. Talent srebra miałby o połowę mniejszą wartość, taki był wówczas przelicznik, podają historycy. Również przekazy historyczne mówią, że roczny dochód króla Heroda wynosił zaledwie 900 talentów, a wartość zebranych podatków w 4 roku przed Chrystusem z terenu Galilei i Perei sięgała w sumie 200 talentów około. Więc zobaczmy, ów sługa króla musiał zajmować bardzo wysokie stanowisko i przez wiele lat albo pożyczać, albo spieszenie wierzać pieniądze ze skarbca królewskiego i wydało się, trudno powiedzieć. A może po prostu Pan Jezus celowo wyolbrzymił tą kwotę, aby pokazać dług sługi jako praktycznie niemożliwy do spłacenia. 10 tysięcy talentów, przeogromny majątek. Może właśnie Pan Jezus celowo to zrobił, aby od razu inni mogli kojarzyć i zastanawiać się, jaki król może posiadać taki majątek. To chyba tylko ten król, który jest królem królów. I ta przypowieść miała od razu wskazywać na pewne powiązania między tym, że król jest podobny do naszego Boga. Król zagroził dłużnikowi, że sprzeda go wraz z całą jego rodziną, aby odzyskać pieniądze. To jest też dla mnie zaskakujące, bo dla tego króla ludzkie życie stanowiło wielką wartość. Wówczas sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Znowu zadziwiająca reakcja króla. Zobaczcie, bez negocjacji, bez zbędnych ceregieli i dyskusji postanowił ulitować się nad sługą. Pewien kaznodzieja powiedział o tym, te słowa mi się spodobały, powiedział: podarowanie tak wielkiego długu jest tak spektakularnym wydarzeniem, któremu może równać się jedynie przebaczenie. I o to właśnie chodzi w tej przypowieści. To jest przypowieść o przebaczeniu. Pan Jezus chciał, abyśmy zrozumieli, że grzech jest zaciągnięciem tak wielkiego długu wobec Boga, który jest niemożliwy do spłacenia dla człowieka. Nigdy nie bylibyśmy w stanie spłacić tego długu. Żyjąc nawet 200 lat i pracując wyłącznie na rzecz spłacania takiego zadłużenia, nigdy nie będziesz w stanie wyrównać rachunku z Bogiem. Żadna ilość pokutnych czynów albo dobrych uczynków, przeprosin lub zapewnień, prób przelewania na Boże konto swojego dobra, moralnego życia, nie jest w stanie zniwelować tego długu. Pan Bóg ulitował się nad swym sługą. Król ulitował się nad swym sługą i darował mu dług. To tak jakby wszystkie banki świata postanowiły wziąć na cel małe państewko zadłużone do końca świata i doszły do wniosku, że odpuszczają wszystkie długi i odtąd to państewko wychodzi na prostą. Prawda, że wszystkie media mówiłyby o tym, cały świat o tym by trąbił. No i tak właśnie było w tej sytuacji. To była tak zaskakująca historia, że mogło tak być. Tak więc uczynił Bóg wobec nas to przez Jezusa Chrystusa, że przebaczył nam grzechy. Biblia mówi, a jest to list do Kolosan, 2 rozdział, 13 i 14 werset, że Jezus Chrystus, odpuściwszy nam wszystkie grzechy, wymazał obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami i usunął go, przybiwszy go do krzyża. List dłużny. Kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu za swoje grzechy, to wiecie, że ostatnie jego słowa brzmiały: wykonało się. I znowu posłużę się greką, pada tam słowo tetelestai. To słowo zostało zapożyczone, Pan Jezus użył go, a ono było w potocznym obrocie na targu niewolnikami. Kiedy chciałbyś być takim panem i zakupiwałbyś niewolnika i płaciłbyś pieniądze, to kiedy położyłbyś ostatnią sztukę tej swojej monety celem zapłaty za niewolnika, to wtedy mówiłeś, kładąc tą ostatnią sztukę, mówiłeś tetelestai, co oznaczało: dług został całkowicie spłacony. I właśnie Pan Jezus, kiedy powiedział: wykonało się, dokonane, to On wykupił nas i zapłacił cały ten dług. A więc Jezus spłacił, nie musisz spłacać. Musisz tylko przyjąć przebaczenie grzechów, aby twój list dłużny, zwracający się przeciwko tobie, aby został ci wymazany. I to jest dobra nowina dla każdego, kto jeszcze nie przyjął od Boga przebaczenia za swoje grzechy. Czy sługa z przypowieści Pana Jezusa przyjął przebaczenie? Przyjął, prawda? Król darował mu jego dług. Ale zadam wam inne pytanie. Czy sługa z tej przypowieści przyjął przebaczenie jak należy? Zobaczcie, że dług tego sługi został mu darowany, ale serce tego sługi pomimo takiego wydarzenia nie zmieniło się. On nie przyjął okazanego przebaczenia jako niezasłużonego daru. Może przyjął to, jak gdyby się mu to należało. Nie przyjął przebaczenia tak, że skruszyło to jego serce. On nie przyjął przebaczenia tak, że zaprowadziło go to do przebaczania innym. I zobaczmy, co wydarzyło się dalej. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego z owych współsług, który był mu winien 100 denarów i pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Innymi słowy mówiąc, darowany dług przez króla nie zmienił serca tego ułaskawionego sługi. I widzimy to wyraźnie. No, widzimy też, że gdy tylko nadarzyła się okazja, ten pochwycił swego dłużnika, zaczął go dusić, by w końcu wtrącić go do więzienia na tak długo, dopóki nie odzyska tych swoich denarów. Na nic zdały się prośby, błaganie o cierpliwość. Drodzy, kiedy królowi doniesiono o tym, wybuchnął sprawiedliwym gniewem. Przywołał ponownie sługę i powiedział: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad sługą swoim, jak i ja zlitowałem się nad tobą? W rezultacie tego, co się wydarzyło, król, czytamy, wydał tego człowieka katom. Inne przykłady Pisma Świętego mówią, że wtrącił go do więzienia, aby był torturowany, aż odda cały dług. Czyli dokładnie postąpił z nim tak, jak ten, któremu darowano dług, postąpił ze swoim współsługą. I Pan Jezus mówi na koniec, przeczytam to w wersji przekładu Biblii Tysiąclecia, mówi: podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy serca swemu bratu. Zobaczmy, że sednem tej przypowieści jest to, że Bóg nie ma żadnego obowiązku przebaczać, zbawiać, jakby odpuszczać nam, czy uwalniać nas od ciężaru tego wielkiego długu. Po prostu Boże przebaczenie jest niezasłużonym darem dla każdego z nas. I serce pod wpływem takiego aktu wspaniałomyślności Boga, tego Króla Królów, powinno być skore do przebaczenia innym ludziom. Jeżeli tak nie jest, to znaczy, że nie przyjęliśmy przebaczenia od Boga we właściwy sposób lub w ogóle jeszcze go nie przyjęliśmy. Może przyjęliśmy go właśnie w taki sposób, jak ów sługa. Nie możemy tej przypowieści oderwać od tego całego kontekstu, który poświęciłem czas, żeby nas wprowadzać. Pan Jezus opowiedział tą przypowieść w odpowiedzi na sytuację, jaka miała miejsce wśród uczniów. Przede wszystkim oczywiście mówi nią na to, co powiedział Piotr, aby pomóc mu zrozumieć, co to znaczy przebaczać do 70 razy po 7. Wiemy dobrze, że Pismo Święte jest natchnione, tak? Czyli że może nas pouczać, poprawiać, odkrywać błędy, wychowywać sprawiedliwości, aby człowiek Boży był do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany dla Boga. I przypowieść Pana Jezusa ma pomóc nam uporać się z nieprzebaczeniem. Gdy jakiś brat lub siostra grzeszą przeciwko nam po raz setny. Jak masz postępować, gdy po raz wtóry ktoś cię rani? Ktoś czujesz, że cię poniża, spycha na margines, by sobie zrobić więcej miejsca, by coś, co jego jest, było na wierzchu, by być może w centrum uwagi i zaznaczyć to, żeby nie powiedzieć, wsiąść po prawicy i po lewicy, tak? Pana Jezusa. Tak jak Jakub i Jan. Drodzy, Bóg darował nam o wiele większy dług niż te wszystkie zebrane krzywdy, jakie doznamy za czasu całego życia od wszystkich ludzi. Dlatego tak ogromne liczby tu padają w tej przypowieści. Bóg był w stanie odwrócić swój gniew i szukać dla nas ratunku, pomimo tego, że zgrzeszyliśmy przeciwko Niemu, o wiele więcej niż 70 razy 7. A czy ty jesteś w stanie to zrobić? Odwrócić swój gniew, przerwać swoje rozdrażnienie i odpuścić komuś? To po raz setny swoją postawą dał ci znać o tym, gdzie jest twoje miejsce? Przypowieść Jezusa pokazuje nam jeszcze jedną prawdę. Zobaczcie, On, Pan Jezus, nikogo ze swoich uczniów nie utracił. W Ewangelii Jana czytamy, 10 rozdział, 27 werset. Owce mojego głosu słuchają, ja je znam, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich. I nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Bardzo znany fragment, wielka obietnica, mówi, że nie tylko jesteśmy w rękach Jezusa, ale jesteśmy też w rękach, jak owce, w rękach samego Ojca. Dlatego możemy modlić się w ogóle Ojcze nasz i możemy być pewni, że będąc w tym podwójnym zabezpieczeniu Ojca i Syna, nic nam naprawdę nie grozi. I wiemy też, jak kończy się modlitwa Pańska, odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I to, że te słowa są jakby częścią modlitwy Pańskiej, to wskazuje nam na ważność przebaczenia. Tak jak chleb powszedni jest codziennie ważny i codziennie chętnie byśmy się modlili chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj, tak samo powinno być z przebaczeniem, powinno być codziennie obecne. A znajdziesz, drogi bracie, siostro, powody, aby było obecne. Wystarczy tylko być między ludźmi i będzie powód, by przebaczenie było codziennie obecne. Kiedy wołamy przyjdź królestwo Twoje w modlitwie pańskiej, to wyznajemy, że chcemy również żyć w tych zasadach Bożego Królestwa. A podstawową zasadą Bożego Królestwa jest przebaczenie. Tak więc przypowieść Jezusa o królu, który darował wielki dług swojemu słudze, ona pokazuje nam, że to darmowe przebaczenie grzechów przez Boga, uwaga, nie zbawi nas, jeśli nie przyjmujemy go tak, aby to przemieniło nasze serca i skłoniło nas do przebaczania innym. Przebaczanie jest fundamentalną prawdą w Królestwie Boga. Jako dzieci Boga, które wołają Ojcze nasz, O tym nie wolno zapominać. Nieprzebaczenie ma wpływ na wszystko w grupie, jakiejkolwiek grupie ludzi. Począwszy od rodziny, skończywszy na zborze. Nie przebaczając, nie można razem wspólnie modlić się, a przynajmniej nie tak, aby zgodnie o coś wołać do Boga. Taki jest kontekst wypowiedzi Pana Jezusa, tej przypowieści. A jeśli nie można się modlić, to zastanówmy się, czy można razem służyć. Czy można razem wielbić Boga? Czy można razem uczestniczyć w Wieczerzy Pańskiej? Czy można razem nieść Ewangelię, która nazwana jest Ewangelią Pokoju? Drodzy, wszystko, co robimy dla Jezusa i kim jesteśmy dla Boga, bierze swój początek w przebaczeniu nam naszego długu. I w tym przebaczeniu mamy chodzić i żyć każdego dnia względem siebie. Pokusa pozostawiania zagniewanym, karania innych tym swoim zagniewaniem jest ciągłym mówieniem i ciągłym pytaniem, kto z nas jest największy w Królestwie Niebios. Pokusa bycia zagniewanym, niechęć do przebaczenia, poczucie takiego rozdrażnienia nie dopada nas tylko wtedy, kiedy ktoś nas krzywdzi, ale także wtedy, kiedy inni nam mówią, jakie jest nasze miejsce. Szczególnie wtedy, zwłaszcza wtedy, kiedy robić tego nie chcemy, co chcą inni, żebyśmy robili. Mieliście tak już? A więc zobaczcie, że wcale nie potrzeba wielkich rzeczy, nie muszą się wydarzyć wielkie rzeczy pomiędzy ludźmi, żeby powstało nieprzebaczenie. Gniew, nieprzebaczenie są zakorzenione w naszej dumie, która nie poczuwa się do tego, aby służyć innym bezwarunkowo. To jest ta duma, którą gdy cię ktoś prosi jedną milę, to nie pójdziesz dwie, nawet rozważysz, czy w ogóle nie pójść tej pierwszej. Jak ktoś chce jeden płaszcz, daj mu dwa, nie, ty rozważysz to, czy w ogóle należy się mu jeden. To jest ta duma ludzka. Jak przykrym doświadczeniem dla uczniów była ta duma, która stawiała na swoje, szukała swego i szukała pierwszeństwa. Kto z nas największy? Kto ma lepsze miejsce? Kto będzie przed innymi? Kogo bardziej sfaworyzuje, będzie faworyzował Pan Jezus? Kto jest brany pod uwagę, a kto gdzieś tam za nami? Co robić, żeby nie doświadczać tego gniewu i nieprzebaczenia z powodu naszej ludzkiej dumy, którą posiadamy? No i jeden werset jest takim lekarstwem, jest powtarzany niemal jak mantra przy wielu okazjach, przy wielu poselstwach, które słyszymy. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i weźmie krzyż swój i niech idzie za mną, mówi Mateusz, dwa rozdziały wcześniej. Wiemy, że i Pan Jezus poszedł na krzyż za innych, wzywa nas, abyśmy poszli za Nim. Jeśli nawet to będzie konieczne, On wzywa nas, abyśmy oddali życie za innych, tak jak On oddał życie za wielu. I to jest gotowość na cierpienie, na ponoszenie kosztów w naśladowaniu Pana Jezusa. To jest krzyż, który mówi o mojej gotowości. Kiedy go biorę, to moja duma cierpi. Ale ja idę za Jezusem. Kiedy idę za Jezusem, to pojawia się w moim życiu taki, powiem, duch służenia innym ludziom. Duch, który nie unosi się gniewem, nie trzyma czegoś w sobie, nie ma w nim tego czegoś, co sprawia, że z tamtym już mi nie po drodze, z tamtym jest mi nie po drodze. To jest ta gotowość służenia i bierze się właśnie z zaparcia się własnego ja, z przebaczenia. Z prawdziwego przebaczenia. Zwróćcie uwagę, jak kończy się przypowieść. Tak i Ojciec mój niebieski nie uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści bratu swemu. Z serca jest napisane. Więc coś Pan Jezus chciał podkreślić, bo Pan patrzy na serce. To tak jakby Bóg chciał powiedzieć: słuchaj, przyjacielu, jeśli ty tylko chcesz tak powierzchownie odpuścić, żeby między wami jakieś lipy nie było, to pamiętaj, ja patrzę na twoje serce, a nie na to tylko, co się dzieje na oczach ludzi. z serca. Jeśli tego nie ma z serca, to tego nie ma w ogóle. To jest tylko jakaś reżyseria, żeby jakoś zgodnie w miarę funkcjonować i się nie pobić tutaj. Ktokolwiek by chciał być między wami, pierwszy niech będzie sługą wszystkich, powiedział Pan Jezus. I myślę, to nie jest niemożliwe, by być sługą wszystkich, ale to jest niemożliwe bez przebaczenia na pewno. Pomyślmy na koniec o minionym czasie. To jest pierwsze poselstwo w nowym roku. Zdaję sobie z tego sprawę. Stary rok za nami. Pytanie jednak, czy stare postawy zostaną za nami? Pomyślmy może nawet każdy o sobie, i tu będę mówił o pewnych rzeczach, ale chcę myśleć o sobie. Pomyślmy o zauważonych belkach w oczach braci i sióstr, a przeoczonych źdźbłach we własnych oczach. Pomyślmy o tym starym charakterze, nie cudzym, ale własnym, który czasem dawał znać o sobie. Pomyślmy o naszym zagniewaniu i naszym nieprzebaczeniu i chowaniu jakiejś urazy. Czy odpuszczaliśmy z serca, czy tylko tak powierzchownie, żeby tylko nie było się do czego tam doczepić? Być może wydarzyło się to wszystko w minionym roku, może komuś nawet nie jeden raz. Trudno jest przebaczać po raz wtóry i wtóry, jeśli zostaliśmy gdzieś tam zranieni. Trudno jest przebaczać po raz kolejny, ale zostaliśmy powołani do tego, aby pamiętać o tym, co uczynił Bóg, i w tym żyć. Zostaliśmy powołani, aby nie pamiętać sobie więcej krzywd, zranień, by nie kierować się swoją dumą. Zostaliśmy powołani do tego, aby sobie wybaczać. To jest powołanie Jezusa Chrystusa, aby wspólnie też brzmieć w modlitwie jednakowym dźwiękiem, niczym symfonia, symfoneo. Że kiedy schodzimy się razem, aby wielbić Boga, aby przedkładać Bogu jakieś sprawy, to Bóg chce słyszeć jeden dźwięk. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, ile czasu trzeba było poświęcić, żeby zgrać chóry w jakimkolwiek zespole. Jakoś przy jakiejś okazji miałem okazję z Jackiem chwilę rozmawiać o zespole, który gdzieś tam gra i nagrywa. Druga Mila się nazywa, że tak zareklamuje. I Jacek powiedział, że no to było duża sprawa chóry zgrać. Właśnie, to jest duża sprawa, żebyśmy brzmieli jednakowo. Ale gdzie dwóch albo trzech zgromadzonych w imieniu Jezusa, tam nie jest to niemożliwe, bo Jezus jest między nimi. Jest niczym rozjemca, jest niczym ten, który cały czas przypomina, co ja uczyniłem tobie. Jest niczym ten król, który natychmiast przypomina nam o wielkim długu odpuszczonym. Zatem ci dwaj mogą zgodnie przedłożyć przed Boże oblicze sprawę. A gdy stoicie i zanosicie modlitwy, odpuszczajcie, jeśli macie coś przeciwko komu, aby i Ojciec wasz, który jest w niebie, odpuścił wam wasze przewinienia. Ewangelia Marka, 11, 25 werset. I drodzy, to tyle, co chciałem przekazać dzisiaj na temat Królestwa Bożego. Jest to drugie kazanie na temat Królestwa Bożego. Pamiętacie poprzednie o ciasnej bramie i wąskiej ścieżce? A to zapamiętajmy. To jest słowo o fundamentalnej zasadzie Królestwa Bożego. Jeśli w nim mamy zamiar się znajdować, to nie możemy nie pamiętać o tym, co Bóg uczynił, i tym bardziej powinniśmy w tym żyć, aby innym z serca wybaczać. Amen. Zaśpiewajmy, drodzy, pieśń. Po tej pieśni, kto ma pragnienie, pomódlmy się.